Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku Asian Jam. Odcinek newsowy. Dzisiaj przy mikrofonie tylko dwie duszyczki. Agnieszka Zygmunt.
Hello, hello.
I ja, Michał M. Jankowski. Cała reszta z powodów techniczno-zdrowotno-biznesowych dzisiaj niestety nie mogła wziąć udziału w nagraniu. Nie martwcie się, odcinek się ukaże. Postanowiliśmy z Agusią we dwójkę nagrać dla Was informacje o ciekawostkach z krajów azjatyckich. No i przygotowaliśmy dla Was w związku z tym parę ciekawych newsików. Agusiu, czy chcesz zacząć?
Mogę zacząć. Zaczniemy od wspaniałego pracodawcy, który oskarżył o kradzież, by uniknąć płacenia. O co chodzi? Właściciel sklepu, to się dzieje oczywiście w południowej Korei, tak? Oskarżył kobietę pracującą u niego dorywczo o kradzież 50 torebek foliowych o wartości około 3,5 zł. Całość, tak?
Torebek foliowych?
Tak, torebek foliowych. Teraz uwaga. Mężczyzna zgłosił kradzież po tym, jak nie zapłacił jej za pracę. Okazuje się, że kobieta owszem wzięła dwie torebki, by zanieść zakupy, które zrobiła w miejscu pracy, a jej pracodawca był jej winny płacy za 2 miesiące. Dlatego oskarżył ją, mając nadzieję, że nie będzie musiał jej płacić za ten miesiąc, który przepracowała, i poprzedni.
Pamiętajcie, chytry dwa razy traci.
Policja zaniechała postępowania, a sklep został zamknięty. W innym kryminalnym...
Tonie, tak.
Mężczyzna został skazany na 5,5 roku więzienia. Całkiem niezły wyrok. Dlaczego? Jak przynajmniej południową Koreę. Mężczyzna, pan Park, 24 lata, został skazany na 1,5 roku za zaatakowanie ludzi stłuczoną butelką 25 lipca zeszłego roku w dzielnicy Hongdae, popularnym miejscu dla artystów i klubowiczów. W sumie ranił 12 osób. Pan Park, student, poszedł o 12.30 świętować urodziny kolegi.
Czyli w nocy.
W nocy. I u nich, pomimo że jest okropna kultura picia, to jeszcze o 12.30 zazwyczaj nie zaczynają w ciągu dnia.
No, dżentelmen nie zaczyna przed 13.
No nie. Trywialna sprzeczka szybko eskalowała w brutalność. W palarni pan Park przez przypadek uderzył w dłoń nieznajomego, pana Song. Dwójka zaczęła się kłócić i doszła do wymiany ciosów. W gniewie pan Park zaatakował innego mężczyznę, pana Junga, który nie miał nic wspólnego z wcześniejszą sprzeczką. Park zaatakował także kelnera, pana Choi, który próbował go uspokoić, oraz inne przypadkowe osoby w barze. Podczas procesu pan Park twierdził, że iż nie chciał nikogo zabić, ale sąd nie uznał tego, ponieważ sprawca wielokrotnie atakował ofiary. Niektórzy, w tym pan Jung, czyli przypadkowa ofiara, oraz pan Choi, kelner, prawdopodobnie zmarłyby, gdyby nie szybka pomoc udzielona przez osoby postronne. I tak jak mówię, w Korei jest potworna kultura picia, to znaczy piją na umór. To, co wiemy na przykład a propos picia po pracy wśród Japończyków, to jest pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje w Korei.
Tam... Małe piwo, pun intended.
Jest. Zdecydowanie. Tam normą jest, że wieczorami przez cały tydzień, zwłaszcza mężczyźni, po prostu leżą na chodnikach, biznesmeni, i śpią, bo są tak pijani. Więc no cóż. Rzadko są ukradani natomiast, co jest ciekawe. Więc większa szansa jest, że jeśli tam właśnie uśniecie po takiej popijawie, to obudzicie się z telefonem, ze portfel nietknięty i tak dalej, tak?
No, jeśli już ktoś kogoś okrada, to taki news zazwyczaj trafia na pierwszą stronę gazet i wtedy pojawia się również w Asian Jam, o czym żeśmy wspominali niedawno.
Dokładnie. Jeszcze nie karą więzienia, ale zakazem wstępu owocuje w Seulu wchodzenie z kawą do autobusów. Co mam na myśli? Od 4 stycznia w Seulu wszedł w życie zakaz wnoszenia do środków transportu publicznego kubków z kawą na wynos i innych tym podobnych rzeczy, tak? Czyli kubek z kolą, która... Z kolą, tak? Niezależnie, czy ma lód w środku, czy nie. Kierowcy będą mieli prawo odmówić wstępu pasażerom, którzy mają przy sobie kubki z napojami na wynos oraz inne brudne lub nieprzyjemnie pachnące rzeczy, które mogą zagrażać pasażerom w szerokim tego słowa znaczeniu. Zakaz ten został wprowadzony po tym, że wielokrotnie dochodziło do sprzeczek właśnie w autobusach, bo komuś się kawa wylała na kogoś innego, a to właśnie czymś zalani i tak dalej. Fakt, że jest to też problem w naszych autobusach, tylko że u nas trudno by było to wprowadzić ze względu na...
Wyegzekwować,
tak. Ponieważ nasze autobusy są troszeczkę inne, tak? I w Korei, w Japonii, czy ja wiem, bardziej ludzie znaczy łatwiej jest zwrócić ludziom uwagę, nie jest aż tak łatwo wśród młodzieży, tak? Ale mimo wszystko sama konstrukcja autobusów jest trochę inna, bo wszyscy wchodzą jednym wejściem, więc można zablokować w przeciwieństwie do nas, ale u nas nie dało rady by wchodzić jednym wejściem, bo ludzie wiedzą, co się dzieje, kiedy próbują normalnie wejść do tych autobusów tak, jak są. W związku z tym podejrzewam, że dochodziłoby do rękoczynów, gdyby w polskich, zwłaszcza warszawskich, autobusach próbowano prowadzić coś takiego.
No, na pewno byłoby to ciekawe.
No wiesz, pogoń staruszek na rondzie wiatraczna, bo nie wiedziały, gdzie się zatrzymuje autobus, był piękny. Wszystkie ten kule, chodziki pod pachę i zapylały, słuchaj. Tylko patrzę na ten, to jest dosłownie, to było stampede.
Usain Bolt się po prostu może uczyć.
Dokładnie, tak? Bo ja wiedziałam, bo akurat ja wiedziałam, że on staje dalej, więc odeszłam ten kawałek. Ja jak tylko spojrzałam, to było takie, o kurczę, wskakuję do tego autobusu od razu. Więc tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żeby w Warszawie przynajmniej byli w stanie wprowadzić, że jest jedno wejście. Tak? Bo nasza kultura czasami trochę podupada. Może tak. Z innych rządowych
informacji, tak?
Rząd wycofał się w Południowej Korei, jednak zakazu obracania bitcoinem, tak? Czyli tą kryptowalutą, która jest... Misiu, to się na pewno lepiej znasz na finansach niż ja, natomiast generalnie minister sprawiedliwości w Południowej Korei, tak, mamy ten nowy rząd, bo poprzedni został obalony, tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zapraszamy do przesłuchania. Chciał wprowadzić zakaz obrotu bitcoinem, natomiast ludzie, powiedzmy, że inwestujący w ową kryptowalutę, zmusili rząd do zatrzymania ustawy, której celem było właśnie zakazanie obrotu waluty. W ciągu zaledwie kilku godzin ilość petycji w sprawie wstrzymania zakazu przekroczyła 50 tysięcy. W związku z tym w ciągu dosłownie kilku godzin tylu ludzi wysłało petycję do prezydenta, że nie macie tego nie ruszać. Niestety owo ogłoszenie już wtedy spowodowało bardzo duże załamanie rynku tej waluty. Powiedzmy, że waluty, kryptowaluty w owym kraju obecnie się stabilizuje. Z innych ciekawych i ostatni mój news, pomysłów rządu. Nie uczmy dzieci angielskiego. Duże kontrowersje wywołało ogłoszenie rządu Korei o zakazie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka angielskiego w tak zwanych after class, co zresztą i Japonia, i Korea słyną z tych właśnie polekcyjnych
szkoła po szkole.
Tak. Kursów wszelkiego rodzaju i tak dalej. Rząd twierdzi, iż nauczanie zbyt małych dzieci, jednocześnie koreańskiego i angielskiego, może negatywnie wpłynąć na naukę języka ojczystego. Z tym zdaniem nie zgadza się wielu lingwistów. Zwracam uwagę na to, że owszem, może się zdarzyć w pewnej grupie, że będzie spowolnienie nauki języka ojczystego przy wczesnym rozpoczęciu nauki drugiego języka, ale w późniejszym okresie nie tylko się to wyrównuje i zazwyczaj uczniowie, którzy zaczęli bardzo wcześnie naukę drugiego języka, radzą sobie dużo lepiej z językiem ojczystym niż ich rówieśnikowie, którzy mieli wprowadzony obcy język później. Mianowicie według badań jedyny sposób na to, aby dziecko w przyszłości było w stanie zbliżyć się do poziomu native speakerów, jest to, że musi zacząć kontakt z językiem około 5-6 roku, nie później. W przeciwnym razie niestety nie złapie już wielu rzeczy, dlatego ludzie są bardzo niezadowoleni w związku z tym. Jest szansa, że będzie to zatrzymane, ponieważ rząd zdziwił się, że aż taki duży opór jest ludzi. I tutaj chodzi o to, że są to ludzie na wszystkich poziomach życia, ponieważ dla wielu, zwłaszcza niemiejskich dzieci, jedyną szansą na styczność z obcym językiem jest właśnie na tych zajęciach pozaszkolnych, ze względu na to, że wielu nie stać na prywatne szkoły, których ten zakaz nie obejmuje. Tak więc prywatnych tak, natomiast zakaz miałby obejmować żłobki, przedszkola, a także poszkolne zajęcia dla pierwszo- i drugoklasistów. Należy zwrócić uwagę na to, że w szkołach państwowych angielski w Korei jest uczony dopiero od 3 klasy szkoły podstawowej. Tak? Dlatego właśnie tak ważny jest ten jak najwcześniejszy kontakt. Zresztą my z MJ-em też mieliśmy bardzo wczesny kontakt, dzięki temu łatwiej się nam dużo posługuje językiem.
Tak, przed podstawówką nawet.
Dokładnie, ja tak samo. Dodatkowym problemem, jaki by to wywołało, gdyby zakaz rzeczywiście został wprowadzony, to fakt, że przynajmniej 7 tysięcy nauczycieli straciłoby pracę. Oczywiście w pierwszej kolejności straciliby ludzie, że tak powiem, nie Koreańczycy, co zresztą też się dzieje w Korei. W złym momencie podnieśli płacę minimalną. No i niestety bardzo dużo obcokrajowców pracujących w Korei traci obecnie środki na zarabianie. Więc no, dodatkowo jeszcze posiadaniu 7 tysięcy zbędnych nauczycieli, no mówimy tu właśnie o wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, byłoby bardzo dużym problemem, bo po prostu oni nie mają gdzie pójść. To jest zbyt wyspecjalizowana dziedzina, żeby mogli potem uczyć w liceach czy tego typu rzeczy, tak? Nie po to kształcili się w danym kierunku. I jak dla mnie będzie to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo.
To w takim razie ja teraz spróbuję swoje jakieś newsiki poopowiadać. Wszyscy wiemy, że na świecie istnieją różnego typu aplikacje na komórki służące do poznawania płci przeciwnej, czyli tak zwane aplikacje randkowe. Nie inaczej jest w Chinach, aczkolwiek jedna z ostatnich informacji jest taka, że chińska policja doprowadziła do zamknięcia dość popularnych niektórych aplikacji randkowych na komórkę. Dlaczego? Okazało się bowiem, że wszystkie kobiece awatary w tym serwisie były botami, czyli stworzonymi wirtualnymi, nieprawdziwymi postaciami. A całość była po prostu jednym wielkim przekrętem. W aferze tej zatrzymano blisko 600 osób, które miały powiązania z 21 firmami. Co jest ciekawe, straty mężczyzn spowodowane wydatkami w tej aplikacji to aż 154 miliony dolarów, czyli aż tyle wydali mężczyźni w Chinach poszukujący swojej drugiej połówki. To tylko pokazuje skalę, jak w dzisiejszych czasach, mimo tego całego zmniejszenia świata, jednak ludzie są coraz bardziej samotni, coraz bardziej szukają.
Tak, ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Nie dziwię się, że pojawiło się to w Chinach, może tak. Mniejszą szansę miałoby na przykład ten myk na zachodzie, ze względu na to, że na zachodzie mamy przewagę liczby kobiet nad mężczyznami. W Chinach jest odwrotnie. W Chinach bodajże na 120 mężczyzn przypada 100 kobiet, tak? W związku z tym są te braki. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że gro z takich czy innych powodów na przykład nie decyduje się, choroby i tak dalej, no niestety mężczyźni w Chinach mają bardzo trudno, aby zdobyć partnerkę w życiu, więc jestem w stanie zrozumieć, że znaleźli tam bardzo dobry grunt oszuści, ale jest to po prostu przykre, tak? Szkoda facetów. Z drugiej strony oglądałam program o właśnie samotnych mężczyznach w Chinach jakiś czas temu, dokument. I co, po niektórzy mieli bardzo, bardzo specyficzne
oczekiwania, wymagania?
Można to...
Fetysze?
Fetysze akurat, chociaż z drugiej strony pewnie byłoby to fetyszem. Otóż jeden z bohaterów, pracujący powiedzmy jako, nazwałabym tego dziennikarzem, może raczej pismak, bardziej się kwalifikuje, przeprowadził się razem z kolegą do większego miasta, no ale że jak wiemy, we wszystkich dużych miastach ceny mieszkań są co najmniej zawrotne. Otóż zamieszkał z owym kolegą w piwnicy. Wynajęli, że tak powiem, komórkę w piwnicy, no i tam mieszkają. Dziwi się, że nie może znaleźć chętnej partnerki do małżeństwa. Powiem tak, być może zabrzmi to, jakbym była feministką, być może jest to bardziej materialistyczne, ale nie dziwię im się.
Ale nie ma w tym nic dziwnego, przecież żadna kobieta od zarania dziejów nie wychodziła, no dobra, poza oczywiście kwestiami miłosnymi, ale w wielu, wielu przypadkach powodem za mąż pójścia było to, żeby też poprawić swój status społeczny.
Tudzież zapewnić, by on nie spadł
tak.
Po małżeństwie. Tak?
Tak, i ze względu na to, żeby móc swojemu potomstwu zapewnić też bezpieczne warunki do tego, żeby narodziło się i egzystowało, a nie tylko... Właśnie narodziło się i żyło, a nie tylko egzystowało na tym świecie.
No w takich warunkach podejrzewam, że to nawet egzystować by nie miało szans, bo owe piwnice nawet były bez okien w związku z tym. No, znam o pewnym panu w Niemczech, który w ten sposób trzymał swoją córkę, z którą miał dzieci. Było to uznane za warte wieloletniego więzienia, w związku z tym podejrzewam, że nie byłoby to dobrym pomysłem.
Tak, poza tym zaproszenie kobiety do siebie, do mieszkania, do piwnicy też mogłoby zostać trochę inaczej dziwnie odebrane.
Przecież dlatego powiedziałam, że nie wiem co do fetyszy.
Nie oceniamy.
Tak, aczkolwiek ten był bardzo, bardzo wymagający, jeśli chodzi o swoje oczekiwania, ponieważ absolutnie nie było mowy, żeby kobieta mogła mieć powyżej 25 lat. Bo w Azji ten wiek oznacza, że tak powiem, staropanieństwo i dalej się w to wierzy. I stwierdzenie, że nie, ta jest dla mnie za stara i to jest jej jedyna wada w momencie, kiedy ty mieszkasz w piwnicy z kolegą, bo na tyle was było stać. Ty masz większe problemy niż jej wiek. Po prostu.
Może mieć nawet 14, byle młodo wyglądała. Taki żalcik.
To dla hentaja, tak?
A to po tej piwnicy?
Tak. Zdjęć.
To mi też przypomniało taką kwestię z 2016 roku, z października, z Japonii. Tam też była kwestia związana z aplikacjami randkowymi, fałszywymi. Tam polegało to na tym, że pracownicy pewnej firmy z oprogramowaniem tworzyli na profilach randkowych profile znanych osób. I między innymi była to Atsuko Maeda z Akaby 48. I wówczas jeden z, w cudzysłowie, naiwnych zapłacił około, przyczyni na złotówki, to 40 tysięcy polskich złotych za to, żeby mieć w ogóle szansę spotkania z tą, ze swoją idolką. No ale to się okazał jeden wielki przekręt, w związku z tym policja też zamknęła tych ludzi. No to, więc tak to się skończyło. No a tylko współczujemy panu, który zaufał. Chociaż podejrzewam, że w dzisiejszych czasach te profile są tworzone na tyle profesjonalnie, że bez jakiegoś dogłębnego researchu, bez jakiegoś takiego spostrzeżenia można się rzeczywiście pomylić.
A propos właśnie idolek, chciałam jeszcze powiedzieć, iż ostatnio w Korei Południowej puszczono life-sized pillows, czyli chodzi o te poduszki podłużne, na których nadruki są z postaci różnych. Głównie kojarzymy je z softpornem japońskim.
Albo też te poduszki po prostu mają na sobie postaci z różnego typu anime.
Manki anime, owszem. No i w ten sposób znalazły się na poduszce również członkinie zespołu G-Friend koreańskiego. Żeby nie było, były normalnie ubrane w te swoje stroje, takie niewyzywające, natomiast opinia publiczna spowodowała wstrzymanie sprzedaży ze względu na to, że ludzie bali się, iż owe poduszki będą wykorzystywane w celach seksualnych. Moim zdaniem powinno cenić się fakt, że fani stanęli i stwierdzili, że chcą bronić imidżu,
czci
owych idolek. No bo cóż, no z drugiej strony lepiej poduszka niż faktyczna osoba, jak dla mnie, ale...
A potem dochodzi do takich sytuacji jak atakowanie idolek nożem, wbiegając na scenę.
No tak, chociaż nie byłabym skłonna stwierdzić, że tak, fakt, że brak facet nie miał poduszki i te...
Umówmy się, facet był po prostu chory psychicznie.
Tak, to wynika akurat z jego właśnie patologii i to patologia jest winowajcą i mężczyzna, który pozwolił sobie na to, a nie fakt, że nie dostał czegoś tam, tak? To absolutnie nie obwiniam w żaden sposób ofiar. Natomiast podejrzewam, że wiele osób chciałoby się po prostu do takich poduszek przytulić. Sama mam parę wzorów, które mi się bardzo podobają, bardzo chętnie bym się do nich poprzytulała, co nie znaczy, że zrobię dziurkę w poszewce, wstawię coś i będę ujeżdżać tą poduszkę, tak? No ale no cóż, no... Niestety nie będziemy mogli zakupić poduszek z paniami z zespołu G-Friend, przynajmniej póki co.
A jak już jesteśmy w świecie idolek, to bez wątpienia taką idolką, chociaż nierzeczywistą, jest Hatsune Miku, o której też wielokrotnie żeśmy wspominali. I co się okazuje, Hatsune Miku wchodzi w świat anime. Mówimy tu o animie Shinkansen Henkei Robot Shinkalion. I uwaga, jak sama nazwa może sugerować, nie jest to opowieść o samej Miku czy o jej wyczynach śpiewanych, natomiast jest to seria opowiadająca o wielkich mechach, a Hatsune Miku będzie podkładać głos pod 11-letnią postać. Będzie, ale, albo nawet już podkłada, ponieważ seria zadebiutowała 6 stycznia w Japonii.
I ty jeszcze nie oglądałeś Lolitki?
No nie, jeszcze nie. Tak a propos randek i różnego typu związanych z przyrostem naturalnym kwestii, pojawiły się ostatnio wyniki badań japońskiego instytutu, który stwierdził, że w 2040 roku aż 40% gospodarstw domowych w Japonii będzie składało się tylko i wyłącznie z jednej osoby. I po pierwsze wynika to z faktu starzenia się społeczeństwa i często jest tak po prostu, że w późniejszych latach umiera na przykład jedna osoba, zostaje druga, w związku z tym te osoby są samotne, a że społeczeństwo japońskie się starzeje, w związku z tym tego typu osób jest coraz więcej. Ale wynika to również z faktu, że Japończycy do późniejszych lat niż ich nawet odpowiednicy sprzed lat 20-30 odkładają swoje ożenienie się, wyjście za mąż, albo wręcz wybierają po prostu życie singla. Teraz uwaga, w 2015 roku to było niecałe 35%, no więc skok o 5% to jest skok o około 2 miliony gospodarstw w Japonii, które będą, tak powiem, samotne osoby.
W Korei problem jest równie duży, bo obliczono, że do 2030 w Seulu 1/4 ludzi będzie na emeryturze. 1/4 społeczności metropolii, stolicy, tak, będzie powyżej 65 roku życia. Więc oni przewidują,
że mogą mieć problem.
Będzie miała bardzo duży problem. To właśnie tak samo jak w Japonii jest ten trend, tak? Po części też młodzi ludzie nie decydują się czasami w ogóle na małżeństwo. Choć Japonia, mam wrażenie, trochę bardziej stara się uprzyjaźniać w stosunku do kobiet w pracy. Mam wrażenie, że zaczęli zauważać, że okej, tępienie nie działa, więc może ułatwmy, to wtedy może będą bardziej chętne mieć te dzieci, bo jeśli wcześniej musiały cały czas walczyć, w związku z tym rezygnowały z macierzyństwa, bo wiedziały, że to jest jedyny sposób, aby cokolwiek osiągnąć w karierze, jeśli chodzi o karierę. Więc rząd zdecydował się, że okej, to ułatwmy im, to może wtedy się będą decydowały na dzieci, bo potrzebujemy tych dzieci bardzo. W Korei na razie do tego nie doszło, dalej trwa po prostu presja na kobiety, że nie, po prostu macie wyjść za mąż, tak? Po tym, jak byłyście przez parę lat office ladies. W Japonii rzeczywiście dużo więcej karier otwiera się dla kobiet niż wcześniej. Czekamy, co będzie z Koreą, tak?
Obydwa kraje azjatyckie, zresztą nie tylko Japonia i Korea, ale również w Chinach może jest trochę mniej tego typu problemu, ze względu na to, że tam mamy po pierwsze duży przyrost naturalny wciąż, po drugie jest jednak dużo większa przestrzeń, natomiast również to, że same władze chińskie próbują zrobić, inaczej, próbują wpłynąć na określony status, czy wpłynąć na rozwój aglomeracji miejskich poprzez po prostu w ten sposób, że mówią, że na przykład w tym miejscu powstanie miasto na 20-30 milionów, no i tak powiem sprowadzają, ale głównie to są osoby, które tam się przeprowadzają, to są osoby młode, w związku z tym młode czy młodsze, czy w wieku produkcyjnym, i takie miasto po prostu powstaje, w związku z tym też demografia jest zupełnie inna w takim mieście i oni mogą sobie to pozwolić, żeby tych ludzi na przykład ze wsi, z terenów podmiejskich tam sprowadzić.
Tak, ale z drugiej strony, o ile rzadko jest powód dla chwalenia owego systemu, ale musimy zwrócić uwagę na to, że w państwach komunistycznych albo tych, które próbowały coś w tym stylu wprowadzić, kobiety pracowały. To było naturalne, że kobiety idą do pracy. Widzieliśmy to w Polsce dużo wcześniej wprowadzone zostało właśnie, że kobiety pracują, natomiast w krajach, które nie musiały się z tym borykać, ów przeskok, że kobiety idą do pracy, był bardzo, jest dalej bardzo ciężki do przyjęcia, tak? Czyli to, co w Polsce działo się w latach 40., 50., 60., gdzie był właśnie problem z adaptacją, że okej, kobiety chodzą też do pracy, pracują tak jak mężczyźni, to w Azji przez to, że dzieje się to teraz, jest tym większy problem, mam wrażenie, bo nie chcą puścić tej tradycji, tak? Próbują z tym walczyć, co ostatecznie powoduje właśnie to, że społeczeństwo się coraz bardziej starzeje. U nas nie jest dobrze, jeśli chodzi o przyrost populacji. Ale nie jest też aż tak źle, jeśli w kraju, w którym...
Jeszcze.
Natomiast w kraju, w którym teoretycznie, okej, Japonia ma gorszą gospodarkę, w Korei dzieje się całkiem dobrze, ale mimo wszystko ludzie nie chcą mieć dzieci, bo na przykład nie biorą ślubu, bo i tak nie będą mieli gdzie mieszkać. Bo taki jest fakt, że praktycznie większość młodych osób mieszka z rodzicami i jest to normą. W momencie, kiedy mieliby nagle wydać astronomiczne sumy na zamieszkanie gdziekolwiek i musieliby dokładnie, że tak powiem, płacić za rzeczy, do których są przyzwyczajeni, ponieważ w ogóle w krajach Azji Wschodniej jest tak, że nawet jeśli dzieci mieszkają z rodzicami, to rzadko dokładają się do domowego budżetu, pomimo że zarabiają niezłe pieniądze, tylko mają na, że tak powiem, własne wydatki. Tak? U nas na zachodzie jednak... Znaczy ja nie nazwałabym nas zachodem, to może inaczej. U nas w Europie Środkowej jest to bardziej upośrodkowane. Na zachodzie z kolei mamy w ten sposób, że skończyłeś 18 lat, do widzenia. Radź sobie sam. U nas w większości tak nie jest jeszcze nadal. Jest ta możliwość, że okej, coś się stało, to wrócić do rodziców. Nie ma tej samej stygmy, która jest w Stanach, że a, mieszka u matki w piwnicy, tak? Przecież to i tak jest ten, no ale no... W Azji to jest normalne, tak? Że póki nie biorą ślubu, nie mieszkają, bo ceny są astronomiczne, w związku z tym i tak się to nie opłaca, tak? W związku z tym też przyrost jest dlatego mały... Bo nie ma gdzie! Co tu dużo mówić?
Dzisiaj w ramach przysięgi powinno się mówić, dopóki kredyt nas nie rozłączy.
Dokładnie. Niestety widziałam to na własnych oczach u mojej nauczycielki, że no cóż, no przy rozwodzie, akurat rozwód był z innego powodu, natomiast musiała się wyprowadzić z domu, który był niemalże w całości spłacony, ponieważ reszty kredytu nie byłaby w stanie sama spłacać, a mąż wykombinował tak, żeby nie musiał spłacać, pomimo że mieszkała w tym, powiedzmy, że domu, mieszkaniu, nie tylko jego była małżonka, ale także trójka jego dzieci. Stwierdził, że nie, on się nie będzie przejmował, tak? On nie będzie płacił. Będzie płacił minimum alimentów i tyle.
Dobrze, to teraz taka mały blast from the past, bo będzie o bombie atomowej i Hiroshimie, ale w ten taki ciekawostkowo-informacyjny sposób. Otóż wyobraźcie sobie, że w Hiroshimie wciąż po ulicach miasta jeżdżą tramwaje, które przeżyły, w cudzysłowie,
przetrwały
eksplozję, ten wybuch bomby atomowej. Są na chodzie, wożą ludzi w tym mieście, pomimo że od czasu ich wyjazdu z linii produkcyjnej minęło już ponad 75 lat, a od czasu wybuchu bomby w Hiroshimie minęło tych lat 73.
Są radioaktywne? Świecą w ciemności?
Nic mi o tym nie wiadomo, natomiast wiadomo o tym, że to są tylko dwa takie składy już. Są bardzo, bardzo, że tak powiem, Hiroshima Electric Railway Company, która zarządza tymi składami, bardzo dba o ich stan techniczny. W ogóle co ciekawe, ruch tramwajowy w mieście Hiroshima został w niektórych rejonach przywrócony już 3 dni po wybuchu bomby atomowej. W związku z czym widać było, że Japończycy dosyć szybko starają się o pewnych kwestiach zapominać, albo z którymi starają się sobie radzić. Jak było na przykład przy okazji tej słynnej dziury w ulicy, która się pojawiła, to śmieją się, znaczy internet się śmieje, polski, że w Japonii po 7 dniach, po wielkiej dziurze na kilkanaście metrów szerokiej i kilkanaście metrów głębokiej, po 7 dniach nie było śladu. Wszystko było naprawione, wszystko działało. Podejrzewam, że u nas po 7 dniach to byłaby kwestia po pierwsze szukania winy, po drugie zwoływania jakiejś komisji, po trzecie zanim by został ogłoszony przetarg na naprawę, to by tylko stały barierki, droga nawet po roku, podejrzewam, nie byłaby niezdatna do użytku, a tam jest po prostu zupełnie inna mentalność, w związku z tym droga była potrzebna, wzięli i naprawili. Wracając natomiast do Hiroshimy, właśnie ta firma, o której wspomniałem, utrzymuje też te tramwaje z jednego bardzo ważnego powodu. One mają być pewnego rodzaju symbolem, pewnego rodzaju pamiątką historyczną dla młodszego pokolenia. I właśnie tak, z jednej strony, żebyście pamiętali o tym, co się zdarzyło w tym mieście, ale z drugiej strony pamiętajcie, że skoro te składy przeżyły, to wy też możecie być porządnymi, twardymi obywatelami, poradzicie sobie z przeciwnościami losu. Więc to jest taki symbol Japończyków. No a teraz z Japonii przerzucimy się znowu do Korei i z lat 40. przerzucimy się do roku 2018, do zbliżających się zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. I teraz uwaga! Północno-koreański delegat Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego stwierdził, że rozważają pomysł zaproponowany przez południowo-koreański ichniejszy Komitet Olimpijski, aby na najbliższych właśnie zimowych Igrzyskach Olimpijskich reprezentacje obydwu Korei, północnej i południowej, wystawiły jeden wspólny zespół kobiecy w hokeju na lodzie.
Tak, zdecydowanie po 2 latach wreszcie otworzył się dialog pomiędzy dwoma stronami, co oczywiście Japonii specjalnie nie cieszy, ale być może będzie, na razie nie, ale za kilkadziesiąt lat być może będzie szansa na jakieś pozytywne rozwiązanie w kwestii właśnie obu Korei i dogadanie się, tak, bo co tu dużo mówić, reżim północno-koreański nie daje rady i to, że wytrzymał tak długo, jest tylko dzięki temu, że dzięki śmierci milionów swoich obywateli, podejrzewam, że w pewnym momencie po prostu nie będą mieli innej możliwości, bo nawet elity kiepsko przędą, w związku z tym będzie albo otworzenie się na świat, albo oczywiście Japonia twierdzi, że to jest gra na czas, że Korea Północna próbuje przekonać do złagodzenia sankcji w stosunku do siebie, by ukończyć budowę bomb atomowych, tak? No, na ile jest to faktycznie, na ile kraj jest tak zmęczony że ludzie po prostu zaczynają potrzebować, tak?
No, zobaczymy przede wszystkim to, że w tej chwili obecnie rządzący Kim Jong-un jest w tej chwili. Tak naprawdę to nie on jest u władzy, tylko rządzi wojsko, rządzą militaria i Kim Jong-un jest władcą takim marionetkowym. W każdym razie i tak dynastia Kimów jest pewnego rodzaju symbolem i dopóki jednak któryś z Kimów będzie u władzy, nawet takiej marionetkowej, to w tym kraju się dużo nie zmieni. Natomiast prawdziwym sprawdzianem, testem dla kraju będzie dopiero odejście, czy to w jakimś tajemniczym wypadku, okolicznościach, czy po prostu za kilkadziesiąt lat śmierć ze starości. No zobaczymy, wtedy być może stanie się to samo, co stało się z Kubą po odejściu Fidela Castro, gdzie Kuba jednak się dużo bardziej otworzyła na Zachód. Tylko że w przypadku Kuby i tak oni czerpali przez wiele, wiele lat zyski, czy tam z turystyki, czy z nawet bliskości Stanów, no tam jednak te dolary się pojawiały, poza tym Amerykanie tam mieli też swoją bazę, więc tam też pieniądze były lokowane. No natomiast Korea stoi przed najbliższymi kilkudziesięcioma latami północna sprawdzianu olbrzymiego i co z tym będzie, to się jeszcze okaże, natomiast na pewno załagodzenie czy uspokojenie pewnych niesnasek między północą a południem wyjdzie na dobre i całemu regionowi i przede wszystkim Korea Północna pewnie będzie chciała coś ugrać, natomiast Korea Południowa zyska ten spokój, że nagle w nocy nie spadnie im bomba na głowy, bo znając po prostu mechanizmy działania, w momencie kiedy człowiek czy reżim zostanie postawiony pod ścianą, staje się po prostu nieobliczalny i nigdy nie wiadomo, co może po prostu zrobić. Z ostatnim moim newsem, to jest taki news dosyć bardzo smutny, to jest news, o którym wspominaliśmy, już rzucaliśmy na naszą tablicę na Facebooku. Mianowicie pod koniec zeszłego roku doszło do tragicznego wydarzenia w 18 grudnia, jak to Agusia mówi, w koreańskim świecie popu, a mianowicie członek zespołu SHINee, jednego z najbardziej rozpoznawanych na świecie koreańskich zespołów K-popowych, Jonghyun, popełnił samobójstwo. Zmagał się on przez wiele, wiele lat z depresją, z ciężką chorobą i po prostu już w pewnym momencie nie wytrzymał, popełnił samobójstwo i zostawił list, zostawił fanów i rodzinę i w tym momencie nie ma go już po prostu z nami, w związku z tym smutna wiadomość i tym już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu znajdzie więcej informacji na ten temat. Natomiast no, z racji tego, że zarówno Agusia, jak i ja bardzo ten zespół lubiliśmy, a Jonghyun był osobiście moją ulubioną postacią tego zespołu, jest nam po prostu też trochę smutno na zupełnie innej płaszczyźnie niż osoby, które po prostu mogą usłyszeć o śmierci kogoś znanego. To tym takim mniej optymistycznym akcentem tym razem chcemy zakończyć ten odcinek. Następne odcinki będą skoczne, radosne, łatwe i przyjemne i dużo większym szczęściem i radością, przynajmniej taką mamy nadzieję. Nadziei się zawsze trzeba trzymać, jak mawia Królewna Śnieżka. Więc do usłyszenia w następnym odcinku Asian Jam. Powinniśmy pojawić się w okolicach początku lutego, jak mniemam. No i na dzisiaj to koniec i żegnamy się. Do widzenia.
Pa, pa.